No to jesteśmy live, już nie ruszaj tego mikrofonu. Witamy w 34. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, podcaście, który bawi starsze pokolenia bezpieczników, a także uczy i wychowuje nowe pokolenia, które miejmy nadzieję znajdą w opowieściach naszych gości inspirację do pracy w cyberbezpieczeństwie. W programie jak zwykle witają Was Adam Lange oraz...
Adam Hekle i Stefan, dzień dobry.
Stefan też jest. Zanim przejdziemy do dzisiejszego gościa, Adam jak co niedziela przedstawi ogłoszenia parafialne. Adamie.
Tak, już wrzucamy. Proszę Państwa, ogłoszenia duszpasterskie. Pierwsze, podstawowe i najważniejsze. Jak zobaczymy się za tydzień, to już będzie po, więc to ostatni raz, kiedy zapowiadamy edycję 2020 konferencji Oh My Hack. Już piątek i sobota. Co ważnego, jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu, to zachęcam do zakupu. 21% rabatu po wysłaniu maila na adammopa@zaufana-trzecia-strona.pl. Rabat nie nalicza się automatycznie, trzeba poczekać, aż na maila odpowiem i go podam. Ale bardzo ważna uwaga, jeżeli się sprężacie, żeby ten bilet kupić, to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba ten bilet kupić, bo od środy będzie drożej. Chyba że kupujecie z budżetu firmowego, jest wam wszystko jedno, albo chcecie celowo zapłacić więcej, bo doceniacie naszą imprezę, wtedy pamiętajcie, są także bilety pro. W cenie takiego biletu jest nie tylko gift bag z różnymi fajnymi atrakcjami, jak między innymi nasze wspaniałe bluzy, ale także jest od razu bilet na edycję 2021, bo taka też będzie. Podcast na live zaufana, trzeciastrona.pl jak zawsze i będziemy dzisiaj rozdawać Yubikeye i tu uwaga dodatkowa. Kto jeszcze nie zwrócił uwagi, na stronie Yubico zaczął się już Black Friday i ten Yubikeye, ten właśnie niebieski Yubikeye NFC jest za pół ceny, co oznacza, że dwa Yubikeye z dostawą do Polski kosztują coś ze 160 zł w tych okolicach. To jest bardzo dobra cena. Oczywiście weźcie udział w konkursie i spróbujcie wygrać, zachęcamy do tego gorąco, ale jak wam się nie uda, to na stronie Yubikeye'a jest dużo, dużo taniej. Bo aż o połowę. No dobrze, to tyle ogłoszeń.
Okej, więc naszym dzisiejszym gościem jest człowiek, który z niejedną drabiną wbijał do różnych organizacji. Jak widzicie, Stefan też się nauczył od niego i wbił z drabiną na nasz podcast. Na śniadanie nasz gość przygotowuje kampanię red teamową, a na deser dokłada doskonały materiał edukacyjny dla tych, którzy chcą podnieść swoje cyberumiejętności. Poznajcie Renzocha. Cześć.
Czołem.
Cześć.
Witamy Cię w naszych skromnych progach. Na początek takie pytanie rozgrzewka. Przedstaw się naszym słuchaczom, tudzież widzom i powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz.
Witam, jestem Rinzo, mam 18 lat i cytując Maksymiliana Paradysa z Seksmisji, pozdrawiam wszystkich zwolenników hibernacji na świecie, a obecnie jestem, można powiedzieć, odbiorcą.
No dobrze, czy masz datę urodzenia 1 stycznia 1970?
Tak. Zgodnie z epokiem. No, oczywiście.
Wyśmienicie. Słuchaj, ja pierwszy raz usłyszałem w ogóle, jak przedstawiasz się pseudonimem, bo zawsze myślałem, że jesteś przez E, a nie przez I i zawsze źle o tobie mówiłem w takim razie. Znaczy mówiłem o tobie dobrze, ale źle wymawiałem. I nurtuje nas, bo Google nam nie wyjaśniło, o co chodzi z Rinzochem, skąd to w ogóle jest. Czy to skądś jest?
Jest. Ja jestem generalnie lubię czytać książki, bardzo różne. No i jako dzieciak chyba przeczytałem z biblioteki całą fantastykę i takim najbardziej dla mnie, najfajniejszym autorem był Janusz Zajdel. No i jego najsłynniejsza książka Limes Inferior. Tam była taka postać, która się nazywała Sneer. No i jak weźmiesz sobie sneer w spak, to wychodzi rins i trzeba było to jakoś zangielszczyć, więc dodałem 0 i h, czy oh, i jest rinzo. Także historia z legendą. Ale polecam, jeżeli ktoś nie zna twórczości Janusza Zajdla, to polecam bardzo, bardzo gorąco.
Myślę, że to ta sama tajemnica jest z Yves Conn'em, tak? Wszyscy inaczej wymawiają z Yves Conn niż potrzeba. Ale ja też przyznam się, że znamy się wiele lat i pierwszy raz też usłyszałem w takiej formie tą ksywę, także też jestem zaskoczony. Okej.
Renzoch jest okej, nie obrażę się.
Renzoch, dobrze, tak. Nie obrazi się, także jest dobrze. Na nas nie ma się co obrażać. Zanim przejdziemy do tematów związanych z swoją karierą zawodową, jak to wyglądało przed? Czy może skończyłeś jakąś uczelnię kierunkową z zakresu IT, że zainteresował cię ogólnie ten segment, czyli IT, a finalnie bezpieczeństwo?
Tak, skończyłem.
Wydawało nam się, że nasz poprzedni gość udziela krótkich odpowiedzi. Pozdrawiamy Artura.
Pytanie zamknięte, więc pytanie, odpowiedź tak lub nie, prawda?
No dobrze, okay. To czas na pytanie otwarte w takim razie. A gdybyś mógł nam powiedzieć, czym zawodowo się zajmowałeś, bo jesteś jednym z pierwszych w ogóle na liście naszych gości, który nie ma profilu na LinkedInie, albo przynajmniej nie znaleźliśmy. I nie mamy pojęcia, gdzie pracowałeś wcześniej i co robiłeś. I gdybyś mógł uchylić rąbka tajemnicy, przynajmniej po kategoriach stanowisk, jak nie chcesz pracodawcami rzucać.
No tak, jestem takim trochę polskim Stevenem Seagalem, tak? Który też znikł na parę lat, nie wiadomo co robił. Nie, to nie jest żadna tajemnica. Jakby moja kariera, myślę, że jest dosyć standardowa, tak jak wszyscy, gdzieś tam jakieś zainteresowania komputerami na początku. Bytec, Basic. Mnie generalnie zainteresowanie IT się zaczęło przez film Tron. Jako dzieciak go widziałem, nie wiem, chyba pod koniec lat 80. i po prostu jak go zobaczyłem, to mój umysł eksplodował, więc wiedziałem już wtedy, że moje życie będzie związane z komputerami. No tak, studiowałem na Politechnice Gdańskiej. Moją taką pierwszą miłością były sieci komputerowe i to był kierunek, który kończyłem w zasadzie. Robiłem też magisterkę z tego, ale obok tego też było bezpieczeństwo, gdzieś tam się zawsze tliło jako hobby, a pracowałem w różnych i w spółkach państwowych i w międzynarodowej firmie i robiłem w jakimś takim małej przyszkolnej, można powiedzieć, serwerowni. Także tego było trochę, no ale widać, nie żałuję tego w żaden sposób, bo w każdym miejscu się nauczyłem czegoś nowego.
No właśnie, a propos takich ścieżek kariery, ja na przykład za młodu roznosiłem gazety, mało kto o tym wie. Byłem takim paperboyem troszeczkę, chociaż w Polsce ten zawód raczej się nie przyjął. Pamiętam, że na jednym takim kursie zarobiłem średnio jakieś 50 groszy, no ale wstawałem o drugiej rano, brałem gazety, chodziłem i sprzedawałem. Ludzie nie chcieli tego kupować, no ale cóż, poradę, tak? Pierwsze kroki. Adam z kolei miał epizod jako listonosz. A ty, czy miałeś jakieś dziwne epizody w karierze? Nie wiem, roznoszenie gazet, praca na budowie hali mostów?
Okej, to zanim odpowiem, to ja rozumiem, że to też masz na LinkedInie, tak? Te osiągnięcia tego listonosza. Roznoszenia gazy. Okej. Czyli składek nie było. Dobra, jeżeli chodzi o mnie, to tak, mam. Moja chyba pierwsza taka praca zawodowa, oficjalna, to się nazywało mierzenie natężenia ruchu drogowego, a mówiąc po ludzku, liczyłem samochody. I tak, no bardzo, bardzo, że tak powiem, wymagająca kompetencyjnie, prawda? Ale oprócz tego, ponieważ mój tata też miał firmę taką elektryczną, w sensie instalacje jakieś elektryczne, ten jako dzieciak mu pomagałem i trzeba było, jak trzeba było, to wiecie, kopałem rowy jakieś, ryłem w tynku, układałem kable, zarabiałem gniazdka, także nienawidziłem tej roboty za nic, ale dzisiaj się cieszę, bo to mnie wtedy jakby nauczyło wielu umiejętności, które do dzisiaj chyba przydały mi się, nawet można powiedzieć w codziennym życiu.
Wiesz co, Adam, wydaje mi się, że dodamy to pytanie do zestawu standardowego, bo dowiadujemy się o ludziach bardzo ciekawych rzeczy i bardzo ciekawych epizodów. Myślę, że to trzeba zrobić.
Słuchaj, no ja widzę tutaj pewną analogię, bo mówisz, że studiowałeś sieci. Okazuje się, że kładłeś też sieci, co prawda trochę inne i w trochę innym trybie, ale też.
Ale też elektrony.
Tak, też na prądzie. No. A strafiłeś do bezpieczeństwa. Komputery, no to jest fascynacja, którą wiele osób rozumie, natomiast nie każdy skręcił w stronę tego security. Co sprawiło, że skręciłeś w stronę bardziej bezpieczeństwa?
Nie było, był pewien epizod, w sumie, o którym mogę powiedzieć, jak to się stało, że znalazłem się po stronie takiej zawodowo związanej z bezpieczeństwem. Natomiast tak jak powiedziałem, no, to bezpieczeństwo to była też moja taka druga miłość. Pierwsza to były sieci, a druga to, czyli gdzieś tam po godzinach, po weekendach sobie coś tam dłubałem, jakiś malware, czy crackmist, czy jakiś reversing, tego typu rzeczy. Natomiast jakieś 15 lat temu, jak byłem adminem sieci w jednym banku, to zdarzyła się pewna właśnie ta historia, która spowodowała, że koniec końców stałem się red teamerem. I ona generalnie polegała na tym, że w tamtym czasie trochę wcześniej do nas, do zespołu przyszedł taki kolega, Marek. Jak będzie kiedyś oglądał, to pozdrawiam. I Marek zobaczył naszą sieć i stwierdził, że trzeba ją trochę przekonfigurować, no i zrobił z niej taką sieć sensorów, czyli oprócz tego, że była zhardenowana, to jeszcze alertowała o różnych dziwnych zdarzeniach sieciowych. No i parę miesięcy później się zdarzyło, mieliśmy pentest, o którym nikt nie wiedział poza tam jedną, chyba dwiema osobami w firmie. I to był taki nietypowy pentest, bo cała ekipa przyjechała do siedziby banku. No i pierwszego dnia zaczęli tam robić to trzeba, no i uderzyli w te nasze dzwonki. I efekt był taki, że myśmy się tym zainteresowali, zgłosiliśmy to do bezpiecznika, on powiedział, róbcie swoje, cokolwiek. No i w tym czasie było okej. No to żeśmy zaczęli rzeźbić, to co robimy? No to poleciliśmy do punktu dystrybucyjnego, założyliśmy port span na span port na tym źródle tych rzekomych ataków, które się miały miejsce, i podłączyliśmy tam osobnego laptopa ze snifferem i po prostu zrzucaliśmy masowo cały ruch, który był tam generowany. No i tak to trwało przez parę dni. W międzyczasie żeśmy analizowali to, co tam się zrzucało, i goście, którzy wtedy przyjechali po czterech dniach, piątego dnia, to był piątek, przyszli na mieli raport. A myśmy w nocy z czwartku na piątek myśmy pisali swój raport, tak? A z kolei pentesterzy nie wiedzieli nic o tym. No i w piątek właśnie ten gość, szef tego zespołu, przedstawia ten raport, tam opowiada, co się udało, co się nie udało, że mówi, o, te sieci są w sumie dobrze zabezpieczone, nie? Tam całkiem nieźle. No i na tym spotkaniu był szef IT i był też właśnie bezpiecznik, no i czekali, jak ten raport się skończy, i ten nasz bezpiecznik mówi, okej, fajnie, super, a my mamy tu też taki kontrraport, i on wyciąga taki dokument i mówi, no, bo wiecie co, bo pierwszego dnia nasi sieciowcy was wykryli. I przez pięć dni nie widzieli, co dokładnie, co żeście robili. I koleś tak po prostu zamurowało go. Mówi, co? Co ciekawe, z analizy ruchu, który żeśmy tam wykonali, udało nam się dosłownie odtworzyć, jaką infrastrukturę wewnętrznie sobie zbudowali, czyli mieli jakiegoś huba, pod tego huba mieli podłączone laptopy, jakiś lokalny serwer z share'em, i myśmy nawet chyba w piątek próbowali do tego, na ten serwer się jeszcze tam wbić im. Koniec końców historii jest taki, że gość był na początku, jak cały się zespół o tym dowiedział, to się wkurzyli. Zostaliśmy wezwani, tak, że mamy się wytłumaczyć, ale po paru wyjaśnieniach emocje opadły i efekt był taki, że zaczęliśmy tak konstruktywnie rozmawiać i jakby wymieniliśmy się informacjami, tak, co i jak. W nagrodę razem z Markiem pojechaliśmy do UK, poleciliśmy do UK na takie szkolenie z ataków sieciowych. Nie wiem, czy kojarzycie, była taka kiedyś książka Attacking Cisco Networks chyba. Ona była napisana przez takich czterech Rosjan i oni właśnie robili szkolenie dla tego zespołu pentestowego i myśmy w nagrodę za to, żeśmy udało nam się złapać, to myśmy na to szkolenie też polecieli. Także to było pierwsze zdarzenie, które... Dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że parę lat później ten sam gość z trochę inną ekipą znowu przyjechał i znowu próbował się włamać i wpadł co prawda trzeciego dnia niż nie pierwszego, bo OPSEC faktycznie sobie polepszyli, ale w tamtym czasie on już był na etapie budowania red teamowego i myśmy zaprosili mnie tam na piwo i poszliśmy trochę, zaczęliśmy gadać i on właśnie zaproponował pracę w red teamie, także i potem jak mnie zatrudnił, też po jakimś czasie, przy jakiejś okazji też powiedział mi, że wiesz, w sumie po tym pierwszym zdarzeniu to tak czekałem tych 5 lat, nie wiedziałem jak cię zatrudnić, nie? I teraz mu się kurde w końcu udało, więc dla mnie to było takie, no takie fajne uczucie, nie? Że taki gość, bo musicie wiedzieć, że ludzie, z którymi pracowałem, no to jest klasa światowa i ja się miałem naprawdę świetną zabawę i bardzo, bardzo dużo i ci ludzie są do dzisiaj moimi przyjaciółmi, kolegami, mam z nimi kontakt, także świetna sprawa.
Dla mnie czyli piękna po prostu historia, te dwa raporty, bo okazuje się, że już wtedy szedłeś w stronę Purple, tak? Bo tutaj Blue Team spotkał się z Red Teamem, wymienili się doświadczeniami, porozmawiali o sobie, to w ogóle nie robiłeś Purple, zanim to było modne po prostu, no.
No, można tak powiedzieć.
Doskonale. Słuchaj, ostatnio porzuciłeś pracę, może nie tak ostatnio, bo to już jakiś czas temu, porzuciłeś pracę w wielkiej korporacji, gdzie głównie właśnie zajmowałeś się red teamingiem. Mhm. A czemu wybrałeś akurat red, a nie blue?
No bo red jest sexy po prostu. Nie wrzadzasz to. Nie, no, okej. Okay,
to jest, no, jest. Na poważnie. Nie.
Znaczy na poważnie, też trochę trzeba obedrzeć trochę tej mitologii z red teamingu i w ogóle z offensa, bo prawda jest taka, że jakby ktoś tak naprawdę zrobił film, taki prawdziwy film z włamań, to byłby chyba najnudniejszy film na świecie. Dlatego, że typowe zlecenie wygląda tak, że siedzi się na przykład 2 tygodnie, i przegląda się na przykład, nie wiem, 300 albo mi się kiedyś zdarzyło przejrzeć chyba 1400 stacji i serwerów w poszukiwaniu różnych informacji. To więc możecie sobie wyobrazić, że to są terabajty czy dziesiątki terabajtów danych, tak? I po prostu to się siedzi przez 8-10 godzin skroluje, szuka różnych informacji, credentiali, różnych rzeczy. Więc ten red teaming to nie jest takie, że tam dubię w nosie, odpalam sobie Metasploita, mam jakąś sesję, za chwilę odpalam, robię set options, tak, robię exploit i mam roota i w ogóle jestem uchachany. To po prostu to nie ma nic z rzeczywistością związku. Także nie wiem, czy ci odpowiedziałem na to pytanie w sumie.
No ale tu jeszcze chyba warto dodać, bo wszyscy mówią, że red jest sexy i w ogóle pentesty też są fajne, wszyscy właśnie jara to hakowanie, włamywanie się, ale jest jeszcze ta druga strona, czyli jeszcze to na dokumentacji, którą nie tylko musisz przeczytać, tak jak wspomniałeś, ale i napisać potem, prawda? To jest ból.
Znaczy to też zależy, jak się podchodzi do tego, bo dokumentacja oczywiście ma, to jest racja. Myśmy akurat w zespole mieli takiego chłopaka, który zbudował cały system wewnętrzny do prowadzenia zlecenia, więc to, co w trakcie zlecenia było tworzone i potem można było jakby z tego wszystkiego wygenerować prawie gotowy raport, taki techniczny, bo oprócz tego tam raport taki typowy do jakiejś slajdy w PowerPoincie, no to trzeba było to robić osobno. Ale do czego zmierzam, że praca z klientem to nie jest tylko produkcja dokumentów, tylko to jest przede wszystkim rozmowa i w tej ta rozmowa de facto jest najważniejsza i ona wnosi jakąś taką największą wartość dla tego, a oprócz tego ty jako red teamer możesz się też z takiej rozmowy bardzo dużo nauczyć, więc to też jest jakby tak fajniejsza strona, ja bym powiedział. Raportowanie wbrew pozorom jest fajne, ale do tego trzeba mieć odpowiednie podejście.
No dobra, powiedziałeś nam już o przeglądaniu terabajtów danych, o raportowaniu, o rozmawianiu z klientami, ale jakbyś tak miał taki przeciętny dzień Red Teamera w dużym korpo opisać proporcjami, tak? Przeciętnie, ile czasu mniej więcej co ci zajmowało, ile z tego było tych sekcji, akcji i gonienia się po serwerach z przeciwnikiem, a ile było tej żmudnej, monotonnej pracy przeglądania czy pisania?
No typowa... Może inaczej, powiem jak myśmy byli zorganizowani. W każdym zespole, znaczy w naszym zespole, każdy był odpowiedzialny za jakieś jeden, dwa sektory czy tematy, których musiał się specjalizować. Tak? Czyli ja z moim backgroundem sieciowym, no to ja byłem jakby miał podstawową domeną, to były sieci, to były ataki sieciowe. Wcześniej robiłem jakąś tam administrację systemami, to więc to też były systemy Unixowe, tak, jakieś mainframe'y, coś takiego, ale każdy w zespole generalnie miał swoje domeny, w których musiał być dobry, czyli mamy taki baseline, że każdy w zespole potrafi tam podstawowe rzeczy, ataki robić w różnych domenach, natomiast w tych kilku jest po prostu wymiataczem. I w czasie zlecenia to wyglądało też tak, że po prostu każdy ma jakieś tam zadania, które realizuje właśnie z własnej domeny i odnośnie też zleceń, to mieliśmy jakby dwa, trzy rodzaje zleceń, takie typowe zlecenia tabletop, czyli bardziej powiedziałbym teoretyczne rozważania z klientem odnośnie ryzyk, wektorów ataku, tego typu rzeczy. I mieliśmy też taką unikatową rzecz, którą nazywamy długoterminowe zlecenia. Ja o tym też mogę potem więcej powiedzieć. Ale w takiej typowym tygodniu, no to większość czasu to była praca w zleceniach. Oprócz tego wiadomo, jakieś tam raportowanie z tym związane. I też jedną z takich fajniejszych rzeczy, którą mieliśmy w zespole, to jest dedykowany dzień na R&D. I to było, domyślnie to było niby raz w tygodniu, czyli jeden dzień w tygodniu dana osoba mogła sobie wybrać, kiedy chciała robić sobie jakiś tam rozwój, nie wiem, popracować nad jakimś atakiem albo jakimś nowym narzędziem. Wiadomo, że w praniu to też różnie wyglądało w zależności od obciążenia, jak zespół tam ze zleceniami stał, ale... Tak, mieliśmy coś takiego, że każdy miał możliwość po prostu robienia R&D i rozwijania się w różnych aspektach. Także tak to
brzmi fantastycznie. Wyglądało. Słuchajcie, pamiętajcie, że też możecie zadawać pytania, my będziemy je przekazywać, a nasz gość będzie odpowiadał lub nie. Zależy od tego, jakie zadacie pytania.
Zapraszam do
mojej listy. Testy fizyczne, czyli to powiedzmy wchodzenie z drabiną lub wchodzenie do organizacji w stroju serwisanta, czy raczej testy przez internety?
No to jest wbrew pozorom bardzo złożone pytanie, bo generalnie myśmy robili, naprawdę staraliśmy się robić symulacje ataków i teraz jeżeli starasz się symulować prawdziwych aktorów, no to musisz jakby zdefiniować, kim ci aktorzy są, tak? Czyli jakich technik używają. No i w większości przypadków po prostu ataki fizyczne nie były konieczne, bo ryzyko takiego ataku fizycznego jest znacznie mniejsze niż ataków faktycznych przez internety, jak ty to nazywasz. Ale zdarzały się takie zlecenia fizyczne. Ja też raz brałem w czymś takim udział i powiem szczerze, że no, ten rush adrenaliny jest przepotężny.
To na pewno. Pytanie od naszego słuchacza Tomka. Jak długo trwają takie ćwiczenia z podziałem na fazy? Jakiś typowy przykład.
No to ja tu się posłużę słynnym powiedzeniem Adama Lange, to zależy. To znaczy typowe zlecenie, wiadomo, to wszystko zależy od może inaczej, może powiem, jak myśmy w ogóle definiowali reaming, bo to też jest chyba istotne, bo wiele osób w różny sposób to definiuje. Myśmy, dla nas taki typowe zlecenie reteamowe definiuje kilka rzeczy. Po pierwsze, czym jest, co jest celem, i cel zawsze jest biznesowy, nie techniczny, czyli nigdy nie było, albo prawie nigdy nie było zlecenia typu macie zdobyć domain admina, tylko zlecenie jest raczej rzeczywiste, typu macie wykraść, nie wiem, 10 milionów dolarów, albo macie wykraść jakąś technologię, albo jakieś numery kart kredytowych, albo dane osobowe, przeprowadzić DOS-a, tak, wyłączyć linię produkcyjną na fabryce. To są zlecenia, to są cele jakby w zleceniu definiowane. Druga rzecz to jest scope i z defaulta scope był zawsze, wszystko było w scope'ie, czyli cała organizacja jest w scope'ie. Ewentualnie klient mógł zaznaczyć, że konkretne systemy nie należą do, ze względu na jakieś tam ryzyko, nie wiem, przetwarzania miesięczne czy coś takiego, więc nie tykamy, tak? Nie tykamy tych konkretnych serwerów, tych adresów IP, ale z defaulta w scope jest wszystko. I w zależności od tych dwóch parametrów, i trzeci parametr to był definiowanie tego aktora, tak? Czyli czy to jest insider, jeżeli insider, to czy to jest niezadowolony pracownik, czy to jakiś opportunistyk, typu tam sprzątaczka na przykład. Czy to jest wejście zewnętrzne i jakie tam rodzaje umiejętności ten aktor posiada. Czasami nawet było to, definicja aktora była dostarczana przez zespół threat intelowy, który, bo w firmie istniały takie dwa główne zespoły odpowiedzialne za threat intel. Jeden na poziomie strategicznym, czyli oni bardziej badali, jakie są trendy, co się dzieje na świecie, tak? A drugi to był na takim poziomie operacyjnym, gdzie on dostarcza już konkretnych informacji, typu jaki aktor konkretnie, jakie TTP, jakie narzędzia, jakie metody działania i tego typu. I bywały takie zlecenia, że Threat Intel dostarczał nam informacji, jakiego aktora mamy specyficznie zasymulować. Więc odpowiadając w długi sposób, jakby te trzy rzeczy, jak masz już zdefiniowane, to wtedy z tego wychodzi, ile osób będzie potrzebnych i ile czasu takie zlecenie będzie trwało. Tak? Z reguły to były minimalne zlecenia, to są 2 tygodnie, natomiast średnia to są 3, 4, 5 tygodni. Chyba że robimy coś w ramach właśnie takich długoterminowych zleceń, które polegały generalnie na tym, że tam nie ma daty końcowej, to znaczy zaczynamy symulację i raz na kwartał może się zmienić cel, tak? Czyli na przykład w tym kwartale mamy wykraść to, a w następnym kwartale mamy wykraść coś innego, tak?
Kolejne pytanie, które też pokrywa się z naszym pytaniem, to pytanie Piotra, czy zdarzyły ci się jakieś wpadki w trakcie realizacji zleceń?
Nie.
I nie złapali cię nigdy?
A to nie jest fuck up, to jest wręcz sukces zespołu. Myśmy zawsze to zaznaczali, jako jeżeli nasz zespół red teamowy był łapany, to jest raportowane jako sukces. Bo nawiązując do tego purple teamingu, o którym mówiliście wcześniej, no to wiadomo, Red Team ma określoną rolę, czy cel do wykonania, czy robotę do wykonania w firmie. To nie jest znalezienie iluś tam dziur, tylko Red Team ma spowodować, że cała organizacja jest bardziej bezpieczna, tak? Jest bardziej odporna na ataki. I to nawet nie chodzi o to, że my tam szkolimy Blue Team i Blue Team się tylko ma polepszać, tylko cała organizacja ma się polepszać, nie tylko Blue Team. Więc w ramach naszych ćwiczeń współpraca z Blue Teamami była kluczowym elementem i tutaj możemy, nie wiem, gadać przez pół godziny na temat, w jaki sposób współpracować z zespołami. Ja kiedyś z Dorotką zrobiliśmy taką prelekcję na ten temat, w jaki sposób można purple teaming robić, także to jest, tak to wyglądało.
No dobra, to skoro nigdy nie miałeś wpadki, to jakie było takie zadanie, ćwiczenie, które uważasz, że wymagało od ciebie najwięcej przygotowania, wysiłku, nie wiem, dokwalifikowania się, dopracowania, takie najtrudniejsze, któremu podołałeś?
Ja też, musicie wiedzieć, że o wszystkich rzeczach też nie mogę mówić, ale no, przypominam sobie na przykład takie zlecenie, pamiętam, w którym nie brałem udział. Kolega prowadził z kilkoma innymi osobami. Ona tam trwała jakiś czas, no i lider tego zlecenia ze mną się skontaktował i mówi, celem było wykradzenie numer kart kredytowych. I dzwoni do mnie, rozmawiamy, no i mówi, słuchaj, zbliżamy się do końca zlecenia i jesteśmy na razie w lesie, więc potrzebujemy pomocy, nie wszystkie, bo to, czasami tak się zdarzało, że po paru tygodniach zespół tkwił w martwym punkcie, więc w tym momencie robiliśmy wszystkie ręce na pokład i jedziemy, tak? Więc to była taka sytuacja i właśnie kolega mówi, że potrzebuje pomocy. Ja mówię, ok, co jest do zrobienia? Dobra, karty kredytowe, spoko. Gdzie jesteśmy? To więc on mi opisał, jaką sytuację jest. I mówi, no te karty kredytowe są na mainframe'ie, nie? I ja mówię, o fajne, ciekawe. A ja mówię, no dobra, a ile jest czasu? On mówi, 2 dni. Ja mówię, no dobra, no mogę się tym zająć. No i a w tym czasie nie widziałem nic zupełnie o mainframe'ach i też mówię o takich mainframe'ach prawdziwych, tak? Nie jakieś tam AS400, bo to jest dla IBM-a to jest jakaś tam popierdółka. Natomiast ja mówię normalnie o systemie Z, takich wielkich Big Iron tak zwanych, gdzie tam jedno CPU tam kosztuje $100,000 chyba. No i ja w momencie, jak się zgodziłem, że to się tym zajmę, nie wiedziałem zero, znaczy wiedziałem o tym zero, tak? I pierwszą rzeczą, którą się musiałem zrobić, to po prostu poznać terminologię, bo IBM to jest trochę tak jak Francuzi, że muszą mieć na wszystko swoje słowa i w IBM i właśnie w architekturze Z jest dokładnie tak samo, tak? Czyli file, czy plik, to nie jest plik, tylko to jest dataset na przykład, tak? Albo z która katalogów jest w ogóle jakaś chora. I przez pierwsze parę godzin dosłownie nie mogłem, jak czytałem dokumentację, to nic nie rozumiałem, bo ta nomenklatura była jakaś w ogóle z kosmosu.
Oni tworzyli tą dokumentację, jak jeszcze pliki nie istniały, więc musieli wszystko wymyślać od początku.
No tak. To bardzo możliwe, to, co mówisz. Koniec końców, po jakichś 40 godzinach udało się wybić, znalazłem taką ciekawą funkcję serwerów FTP na ZOS-ie, bo oprócz tego, że FTP umożliwiał przerzucanie plików czy tam danych, to ma też taką funkcję uruchamiania jobów, czyli generalnie code execution, nie? Tylko trzeba najpierw było się nauczyć, jak takie joby tworzyć. I powiem wam szczerze, że ja do końca nawet nie wiem, dlaczego mi się udało dostać, bo znalazłem jakieś konto, bo robiłem jakieś tam brute force'a i znalazłem jakieś konto, które nawet admini, potem jak po raporcie, admini tego serwera powiedzieli, że nawet nie wiedzą, co to jest, więc nie wiem, czy z jakiegoś ODA znalazłem. Potem jeszcze na sam koniec chyba udało mi się znaleźć jeszcze jedno wejście przez taki system Connect Direct, który też umożliwia właśnie uruchamianie jobów zdalnych na ZOS-ie, ale powiem szczerze, że te 40 parę godzin mi dało naprawdę do wiwatu, nie? Ale z drugiej strony no, jestem taką osobą, która się nie poddaje, więc fajna przygoda. W ogóle polecam poznanie mainframe'ów, to jest ciekawa rzecz.
Zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Nie powiedziałeś Zero Day, tylko All Day'a. Kiedyś bardzo dużo osób mówiło właśnie all day, a nie zero day, także przypomniałeś mi te stare czasy.
No powiedziałem, mam 18 lat, nie?
No tak, też pełnoletni. Słuchaj, atakowałeś banki, przemysł energetyczny, lotniczy, firmy technologiczne, wchodziłeś wszędzie z drabiną, pisałeś kod. Powiedz nam, czy poziom bezpieczeństwa jest podobny w tych wszystkich branżach, w sensie, czy wszyscy padają jak muchy, Czy jednak jest jakaś branża, którą możesz wskazać, która się wyróżnia na polu cyberbezpieczeństwa, którą atakowałeś w swojej karierze?
Nie.
Powiedz, że lotnicza, błagam cię, powiedz, że lotnicza, no bo wolę, żeby mi telewizor strzelił, niż samolot spadł.
Nie. Wiesz, Adam, to jest tak, że jakby każda firma jest inna i każda organizacja jest inna i myśmy nawet często dostawali takie pytania na raportach, że jakiś tam gość się pyta, tam jakiś tam szef IT czy bezpiecznik się pytał, no dobra, a jak my wypadamy na tyle innych firm, nie? I odpowiedź jest zawsze była taka sama, że to zależy i się nie porównuje się po prostu traktorów do, nie wiem, do bolidów, bo to są dwa różne aspekty. Każda firma jest inaczej zorganizowana, co innego robi, ma inne budżety, inną infrastrukturę, jest inaczej jak masz firmę, która ma 3 lata i wszystko ma w cloudzie, a inaczej masz, która ma 40 lat i ma ten legacy, Navis legacy taki, że tam jakieś DOSy jeszcze chodzą ze stackiem TCP/IP, tak? Ja nie jestem w stanie po tych prawie 10 latach pracy w red teamach, w red teamie wskazać jakiegoś takiego jednej gałęzi, która można powiedzieć, tak, to oni robią to lepiej czy gorzej.
No dobra, to w takim razie kolejne pytanie.
Sektor finansowy jest zawsze był ciekawy.
Tak, jaki jest najdłuższy atakowany, więc. Tak, dobra. Ty w ogóle jesteś jedynym znanym mi człowiekiem, który używa terminu operacje długoterminowe i nawet kiedyś o tym zrobiłeś prelekcję, albo miałeś zrobić przynajmniej. W każdym razie, skoro jesteś ekspertem od tych zadań długoterminowych, kojarzysz, o jakim horyzoncie mówimy? Nie wiem, siedziałem 6 lat u klienta i nigdy mnie nie znaleźli, czy to raczej nierealne?
Znaczy, tak jak powiedziałem, u nas... Jak ten program w końcu ruszył, bo to też nie było tak, że myśmy stworzyli zespół i nagle tam firma udało się przekonać ich, tak, że takie coś warto robić. No bo de facto, jak nie masz terminu do więzienia, teoretycznie, no bo wiadomo, że tam te kwartalne jakieś cele były ustawiane, ale jak nie masz terminu do więzienia, tak, czy końcowego, to jakby twój sposób działania jest chyba najbardziej zbliżony do takiego prawdziwego atakującego. Nie, wiesz, aktor z Rosji, czy z Chin, czy z Iranu nie ma 3 tygodni, tylko ma tyle, ile potrzebuje. I odpowiadając na to pytanie, jak najdłuższy byliśmy niewykryci, to chyba to było 2,5 roku. I to było w sumie przypadek, bo to było tak, że myśmy najpierw udało się przekonać decydentów, żeby zrobić pilota i ten pilot miał trwać właśnie chyba 3 miesiące czy coś takiego i on się i de facto on nie był dobrze zaprojektowany od strony takiej obsykowej, ale w sumie po 3 miesiące minęły i nikt nie chciał, żebyśmy tego zakończyli jakieś, więc to trwało i przyciągnęło się do 2,5 roku i wykrycie nastąpiło zupełnym przypadkiem, że jakiś tam update zupełnie antywirusa nastąpił i wszystkie nasze beacony po prostu wpadły pod tą sygnaturę.
Ja w ogóle miałem nadzieję i myślałem, że zrobisz taki coming out i powiesz, no właśnie teraz chciałem powiedzieć takiej firmie, że jeszcze tam jesteśmy, pozdrawiamy serdecznie. Po 10 latach, tak.
Pomidor.
Okej. Masz bardzo bogatą karierę i bogate doświadczenie w bezpieczeństwie, więc porozmawiamy teraz trochę o certyfikatach, czy jaką w ogóle masz opinię o certyfikacjach z zakresu cyber security i czy może sam masz jakieś certyfikaty, które polecasz?
Mam certyfikat jeden.
Generalnie jest certyfikat... I wstydzę się powiedzieć jaki.
Nie, ja słyszę, nie. Mam OSCE i to był certyfikat robiony dosłownie w jakimś takim super niefortunnym terminie, bo przy okazji konferencji, znaczy miałem wykupiony dostęp i do tam nie pamiętam 90 dni chyba do laba i on się kończył egzaminem, no i mi wypadało, że ten deadline jest tydzień po konferencji, którą organizujemy, a to jest najgorszy chyba czas, dlatego że konferencja się nie kończy z podziękowaniem uczestników tylko i tam zgaszeniem światła, tylko zamyka się konferencję parę miesięcy. Więc wiedziałem, że nie mogę zrobić tego tydzień po konfie, więc jedyny sensowny termin wypadał mi na tydzień przed konfą. I to było SCE, który trwa 48 godzin, więc to był weekend, tydzień dosłownie przed konferencją. Ja udało mi się zdać oczywiście i to było taka... A jeszcze musicie, ty Adam pewnie rozumiesz, tak, że jak to wygląda, logistyka, coś nie działa, jakiś tam kontrahent czegoś nie dowozi i trzeba jeszcze jakiś catering dograć i miliardy różnych elementów, które się działy w międzyczasie, a ja jeszcze tam siedzę i ten SCE nawalam. No ale mówię, koniec końców to się udało. Co sądzę o certyfikacji? Mam w sumie ambiwalentne do tego zdanie. To znaczy, wiecie, to jest tak jak każde narzędzie, tak? To jest, ono jest neutralne w sumie, bo z jednej strony pozytywną stroną jest, teoretycznie powinno dla pracodawcy dawać jakąś gwarancję, że osoba, która posiada taki certyfikat, ma jakiś poziom wiedzy, nie? Reprezentuje sobą. Z drugiej strony no istnieją pewne wypaczenia, że ludzie, którzy nigdy nic nie robili z technologią, ale zabrali się za robienie certyfikatów, mają ich tam 5-6, okazuje się, że oni są takimi, nie wiem jak to nazwać, operatorami narzędzi, co też jest okej, dlatego że w zleceniach tacy ludzie są też potrzebni, tylko chodzi o to, żeby ci też ludzie rozumieli, że certyfikacja i w ogóle szkolenia to jest jakby początek w ogóle drogi, że szkolenie jest tylko po to, czy certyfikat jest tylko po to, żeby ci pokazać, czego nie umiesz i pokazuje ci, gdzie masz kopać. Więc warto jest, ja zawsze powtarzam, że jak ktoś chce wejść do CyberSec'a, najlepiej dla mnie przynajmniej jest to naturalną drogą, że wchodzisz z punktu widzenia, nie wiem, admina, byłeś programistą, tak, masz jakiś background techniczny i potem jak znasz dobrze technologię, masz jakieś doświadczenie z nią, to wtedy możesz wejść w CyberSec'a, ale oczywiście nie neguję tej ścieżki certyfikacyjnej, tylko trzeba pamiętać, że tą wiedzę techniczną, doświadczenie i zrozumienie tej technologii, która jest jakby pod tulami, trzeba mieć, nie?
Znalazłem pytanie, które sam w sumie chciałbym ci zadać. Szkoda, że sam na to nie wpadłem. Czy siedząc kiedyś na zleceniu w cudzej infrastrukturze trafiłeś na kogoś, kto siedział tam na zleceniu?
Powiem może tak. Mieliśmy to było jedno z zadań takich pobocznych w czasie każdego zlecenia, niezależnie czy to było zwykłe zlecenie, czy to było zlecenie długoterminowe, że mieliśmy też zwracać uwagę, czy przypadkiem ktoś na danym asecie też nie jest. Nie? I pamiętam taką sytuację, kiedy nam się wydawało, że chyba coś z systemem jest nie tak i żeśmy wytrejsowali pewne połączenia w różne tam miejsca, ale potem się okazało, że jednak to było używane przez faktycznie adminów. Jakiś tam admin sobie dorobił swój C2, żeby mógł po godzinach coś tam sobie dorabiać. Także... Także tak to wyglądało, ale no nie powiem, że udało się złapać APT.
No dobra, lecimy dalej. Skończyłeś pracę w Korpo, wcześniej jeszcze zajmowałeś się działalnością pod nazwą Sektor 7. Co to oznacza właściwie to Sektor 7? Skąd ta nazwa i czym się zajmujesz w ramach Sektora 7?
Sektor 7 było inspirowane Ghost in the Shell. Znaczy generalnie szukałem nazwy takiej, która jest łatwo wymówić w różnych językach i brzmi podobnie, tak? Sektor 7, Sektor 7, Sektor 7 i po francusku było może trochę inaczej. No tak, Adaś się uśmiecha. Ale inspiracja faktycznie przyszła z Ghost in the Shell, gdzie tam były nie sektory, tylko sekcje, tak, siódma, nie, ósma, dziewiąta, chyba szósta i jakieś podobne. Chociaż ktoś mnie kiedyś zapytał, że czy ta firma nie inspirowała się jakimiś tam Transformersami, z czego ja nawet nie wiedziałem, że w Transformersach, w świecie Transformersów jest coś takiego jak Sektor 7, także zupełny przypadek. A firma się zajmuje kilkoma rzeczami. No, tak jak mówiłem wcześniej, robimy konferencję Zivcona, najlepsza konferencja na świecie, zapraszam. Robimy też szkolenia, kursy online'owe, jakiś consulting, no i R&D. R&D w sensie wymyślamy nowe techniki albo ulepszamy techniki ataku.
Znam twoją ofertę szkoleniową, bo kiedyś nawet rozmawialiśmy o różnych platformach i technikach i tam sobie przeglądałem, co oferujesz. I mało jest osób w Polsce, które produkują szkolenia na zagraniczne rynki. Znaczy jest tam jedna ręka mniej więcej wystarczy, żeby takie osoby policzyć. Większość jednak tych firm szkoleniowych działa na lokalnym rynku. Skąd ta decyzja, żeby swoje usługi kierować do odbiorców anglojęzycznych?
Decyzja była dosyć szybka, bo to było dokładnie tak samo jak z Zivconem. Tak, Oh My Hack na pewno będzie super konferencją. Że po prostu Polska jest za ciasna. Tak? Ja staram się raczej celować w trochę większy rynek i tak minimum to jest planeta Ziemia. Więc to jest trochę tak jak, wiecie, że powiedzmy ten polski rynek to jest takie ciasto Oreo, nie? I mamy kilkanaście osób, które chcą się dobrać do tego ciasteczka. Więc ja doszedłem do wniosku, że zamiast walczyć o to jedno ciasteczko, to wolę powalczyć o cały kontener ciasteczek Oreo, chociaż tam jest kilka tysięcy chętnych do tych ciast, ale jakby prawdopodobieństwo, że się dobiera jakiegoś ciasteczka jest większe niż jakbym walczył o to jedno, nie? Więc to jest jakby przyczyna, dla której robię to wszystko międzynarodowo i no i przyznaję, tak, jest ciężko, jest naprawdę ciężko, konkurencja jest duża, więc walczymy.
No tak, już teraz wiemy, że Sektor 7 zajmuje się ciasteczkami Oreo. Także tak. Wszystko się wydało.
Gastronomia,
tak. No dobra, Sektor 7 już wiemy czym się zajmujesz i co robisz w ramach Sektora 7. Teraz przeskoczymy płynnie na Zivcona. Czy dobrze wymawiam Zivcon?
Tak jest, dobrze.
Doskonale. Pamiętajcie Zivcon, nie X33FCon, albo Xivcon.
Xivcon.
Powiedz nam, czy łatwo jest zrobić taką konferencję, bo to jest międzynarodowa konferencja tak naprawdę, ściągasz fajnych prelegentów międzynarodowych, a nie tylko polskich. I skąd w ogóle pomysł na to wszystko?
No pomysł się pojawił, mi dosyć długo chodziła po głowie konferencja z prostej przyczyny, ponieważ ja jestem z północy, z Trójmiasta i tutaj się nigdy nic takiego nie działo, więc stwierdziłem, kurde, czemu nie zrobisz czegoś takiego w końcu. Z drugiej strony wiedziałem też, że w Polsce jest już sporo, już w tamtym czasie, bo to był 2015-16 rok, jak o tym myślałem. I w tym czasie już w Polsce było na dobrych około 10, co najmniej 10 konferencji. Więc znowu to ciasteczko Oreo, tak? Że nie walczę w takim razie, nie konkuruję tutaj z lokalnym rynkiem, tylko celuję co najmniej na Europę. I tak, no i takie było postanowienie. I trzeba było tylko wybrać. Szczególnie, że ze względu na swoją pracę w takiej międzynarodowej dużej firmie, to ja powiem szczerze, że miałem znacznie więcej znajomości w świecie cybersec za granicą, ogólnie w Stanach, ale też trochę w Europie Zachodniej, że łatwiej było mi zrobić tę konferencję właśnie zapraszając wielu Amerykanów, którzy rzadko bywają w Europie, a już na pewno nie ubywają w Polsce, więc to był taki jeden z głównych przyczyn, żeby to zrobić po angielsku. No a trzecia jest taka, że lubię małe konferencje, w sensie, że nie mamy tam 4000 czy 20, tak jak mamy w niektórych eventy amerykańskie, tylko bardziej właśnie celujemy 200-300 osób, wszyscy się znamy na imprezie, na lobby.com tak zwane, można sobie porozmawiać z prelegentami i tam nikt się nie barykaduje, więc zgodnie z zasadą, że najlepsza impreza to impreza w domu, a w ogóle to najlepiej to w kuchni.
Czyli ZipCon jest taką domówką. Domówką CyberSec.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Stwierdzamy. Atmosferę bardzo lubimy i w pełni potwierdzamy, że faktycznie ten pan mówi prawdę. No dobra, teraz takie pytanie bardziej refleksyjno-osobiste. Czy są jakieś rzeczy w twojej karierze zawodowej, które bardzo ci pomagały albo blokowały, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ciebie, które gdzieś wpłynęły na to, czy było ci łatwo, czy trudno robić postępy, rozwijać się i awansować się zawodowo?
Nie, to znaczy ja wychodzę generalnie z założenia, że jakby to jest rzeczą naturalną, że człowiek uczy się na błędach, i po prostu zresztą tak, no i tak jak, nie wiem, Seneca mówił, że bez wichru żadne drzewo nie urośnie zdrowe i silne, i to jest tak samo z ludźmi, że po prostu każda porażka, a tak jak każdym, może powiem tak, nie miałem żadnej takiej, która mi przypomina, żebym się, nie wiem, miał zakryć nogami. Każda porażka jest dla nas, dla mnie po prostu nauczycielem, i z każdych błędów, które popełniam, staram się jakby wyciągać jakieś wnioski i jakąś naukę, choć mój ojciec uczył mnie, że nie sztuką jest uczyć się na własnych błędach, tylko sztuką jest uczyć się na cudzych błędach. Dlatego między innymi dużo czytam, rozmawiam z ludźmi i jestem dosyć otwarty na argumenty, żeby właśnie uczyć się z cudzych błędów, a nie własnych. Także nie wiem, czy Adam, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, ale tak to generalnie...
Próbowałeś.
Hołduję zasadzie starego powiedzenia japońskich samurajów, że upadnij 7 razy i powstanie 8 razy. I tak staram się robić zawsze.
Ale wolisz, gdy ktoś upada, a nie ty, prawda?
Tak, tak, tak. Jako widz.
No właśnie. Wygrzebaliśmy też, że brałeś udział w projektach różnego rodzaju, między innymi tłumaczenie na język polski dokumentacji do OpenBSD. Odgrzebaliśmy to gdzieś tula o nazwie PIDU. W jakich jeszcze ciekawych open source'owych projektach brałeś lub bierzesz czynny udział?
Żadnych. Poza... Nie, no tego, to co mówiłem wcześniej, że robię jakiś tam R&D w miarę wolnego czasu, z tym jest naprawdę ciężko, jak ma się własną firmę. Ale i powiem szczerze, że mam ta lista R&D mi za każdym razem. To jest też ciekawe zjawisko, że jak robię na przykład nowy kurs, to pomimo tego, że w tym kursie jest zawarta jakieś tam moje doświadczenie, wiedza i tak dalej, to z tego kursu często powstaje jakieś 6-7 tematów, które warto jakby rozwinąć, tak? I od czasu do czasu wrzucam coś na bloga firmowego, jak coś ciekawego. No teraz robię, niedługo się powinno pojawić coś na blogu odnośnie obchodzenia antywirusów. Ale mówię, tych tematów ma bardzo dużo, natomiast open source'owo nie udzielam się, ja tak powiem, za często. Jak zresztą zdążyliście zauważyć.
Coś tam wygrzebaliśmy, tak. No. Biedy nie ma.
Biedy nie ma.
Generalnie jedno pytanie, którego nie mieliśmy chyba na liście, ale miałem je zadać. Bo mam dysonans, bo z jednej strony jesteś pod pseudonimem i w wielu miejscach występujesz pod pseudonimem, z drugiej strony prowadząc działalność no, komercyjną, tak? Musisz, filmujesz wiele rzeczy swoją twarzą, osobą i swoim, no, nie nazwiskiem, tylko pseudonimem w tym wypadku. Więc budujesz jakąś renomę opartą o osobę, nie o firmę, nie o markę. Prawda, działasz też jako Sektor 7, ale myślę, że więcej osób kojarzy cię jako Rinzocha niż jako Sektor 7. A prowadząc działalność na dokładkę, no, w Google, tak jak już ktoś zdążył napisać gdzieś tam mi w komentarzu, no, znaleźć ciebie nie jest jakimś wyzwaniem dla nawet średnio doświadczonego osintowca. Dlaczego tak konfigurujesz tą swoją obecność w internecie, że tu pseudonim, tu udajemy, że mnie nie ma, znalezienie twojego zdjęcia graniczyło z cudem, a z drugiej strony pokazujesz się na kamerze, nie? I...
Wiesz co, to nie jest podyktowane jakoś tam paranoją i walką o swoją anonimowość. Nie, to jest bardziej taki pragmatyzm, że coś tam zrobiłem już jako Rinzo i stwierdziłem, a pociągnę już ten temat w tą stronę, ale absolutnie tam ktoś, kto spędzi tam pewnie 15 minut czy nawet 10, to bardzo szybko ustali, jakie, nie wiem, personalia, tak? Że nie ma to przesłanek jakiejś próby, nie wiem, ochraniania swojej prywatności, bo to jest mit, jeżeli chodzi o... Jeżeli ktoś prowadzi w ogóle biznes w internecie, albo w ogóle jest obecny w internecie, to być anonimowym to jest, dla mnie to jest mit.
Czyli branding.
Tak.
Personal branding. Okay. Dokładnie. No dobra, zbliżamy się już powoli do końca. Mam jeszcze takie końcowe, lekkie pytania na naszej liście. Mm-hmm. Pierwsze z nich to, co robisz, gdy nie pracujesz? Jakieś ciekawe hobby?
Tak. No przede wszystkim książki, tak. Bardzo dużo czytam, to już mówiłem o tym. Ale tam sport, jakieś samoobrona, boks, aikido, jiu-jitsu, jakiś kombat, rzucanie nożami, walka na noże, strzelanie. Muszę do strzelania wrócić, bo zardzewiałem. Co tam jeszcze? No, naprawdę powiem wam, że generalnie jestem osobą, która jest bardzo ciekawa świata, tak? Więc dla mnie, nie wiem, czytanie o astrofizyce jest super. Jak szukam, też co jest ciekawe, że bardzo dużo inspiracji jakby wyciągam z różnych dziedzin, które są z IT niezwiązane, czyli nie mówiąc już o cybersecu. I takim przykładem jest właśnie biologia i chemia. Przykładowo, jak działają priony. Priony to są takie białka, które modyfikują inne białka. I jak przeczytałem na ten temat i w jaki sposób to działa, to stwierdziłem, że kurde, można to zastosować, tą metodę, w ciekawy sposób do obfuskacji. Tak. I także ja jestem, że tak powiem, człowiek orkiestra, o tak, może powiem.
Wielowątkowy.
Wielowątkowy, tak.
Nie wiem, kiedy ty na to masz czas.
No z tym jest ciężko. Pamiętam zawsze szef, jak jeszcze pracowałem w Red Teamie i mnie czasami pytał, co mogę dla ciebie zrobić, to ja mu odpowiedziałem, jak możesz mi załatwić 40-godzinną dobę, to chętnie skorzystam. Także tak, z czasem jest ciężko, jak ma się dużo zainteresowań.
Tak, cierpimy na to, wiele osób w branży na to cierpi. No dobra, słuchaj, to zostały nam dwa pytania do końca z tych, które my zadajemy, potem ty będziesz zadawał pytania, a my będziemy rozdawać kluczyki. A więc na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Linux. Linux
od... Jakieś distro?
Przez wiele lat siedziałem na Ubuntu, wcześniej w ogóle się zaczęło to w 1994 roku, był chyba Slackware. Wtedy na dyskietkach 30 paru. Potem był Debian, Ubuntu, a jakiś czas temu stwierdziłem, a czemu nie odświeżyć czegoś i nauczyć się czegoś nowego, i stwierdziłem, że Arch Linux z takim modyfikowanym kernelem, także Arch. No i jak widać, po tej ćwierć wieku udało się multimedia skonfigurować.
Działa.
Działa.
U mnie się nie udało. Słuchaj, nie wiem, dlaczego przyszedłeś ze Slacka. No. Nie wiem, dlaczego przyszedłeś ze Slacka na Debiana, przecież zawsze Slackowcy mieli kosę z Debianowcami. No to ja nie rozumiem tego kompletnie.
Ale Adaś, właśnie to, co powiedziałem, że jestem otwarty na nowe doznania i stwierdziłem, że czemu nie.
Ja pamiętam w tamtych czasach na ludzi korzystających z Debiana mówiło się, że to jest dystrybucja Debilion. No ale to były tamte czasy. A dawno temu, 90. lata, także to były zabawne lata. Dobra, ostatnie pytanie z naszej listy, zanim przejdziemy do pytań, które będziesz zadawał konkursowych.
To słynne pytanie.
To słynne pytanie, które wszystko definiuje, zresztą jesteś na to pewnie przygotowany. To pytanie brzmi: Commodore czy Atari?
Nie wiem, jak was zadowolić.
Prawdę powiem.
Skutecznie.
Schneider.
CPC?
Z kasetami czy z dyskietkami?
No z kasetami, no bez przesady. Jakie dyskietki? Znaczy powiem tak. Generalnie wydaje mi się, że Schneiderowi chyba bliżej do Commodore, ale miałem w dzieciństwie bardzo dobrego przyjaciela, który miał Atari. Więc możecie pojedynce sobie dopisać.
A ja miałem bardzo dobrego przyjaciela, który miał Schneidera, więc pisaliśmy na Schneiderze. No więc dogadaliśmy się.
Super.
Po połówce. Ktoś napisał Commodore 65XL. Nie, już nie profanujmy aż tak strasznie. No dobra, wydaje mi się, że trzeba przeskoczyć teraz do pytań konkursowych, które przygotowałeś dla naszych słuchaczy. Zaczniemy może od Normandii.
Okej.
Pytanie brzmi. Będziesz czytał?
Dobra. Generalnie pytania są nie z IT, więc pytanie brzmi. Jacy agenci zapewniali ochronę kontrwywiadowczą inwazji w Normandii? I podpowiedź jest, operacja się nazywała Hardducha. I należy podać imię i nazwisko agenta, jego pseudonim, ich pseudonim nadany przez aliantów i drugi pseudonim nadany przez Abwehrę, czyli Niemców. Generalnie dzisiejsze pytania są...
odpowiedzi, nie rozbijajcie tego na wiele komentarzy.
Tak, zalecane jest.
Ja to. Może jeszcze dodam, mógłbyś powiedzieć, ile nazwisk powinno się tam znaleźć?
Chodzi o trzech agentów. Wszystko jest w Wikipedii.
Czas start to był 2 minuty temu, jak pytanie się pojawiło na ekranie. Słuchajcie, no, kluczyki nie leżą na ulicy, więc...
Generalnie
się grzeje.
Tak, generalnie doszedłem do wniosku, że niech te pytania mają jakiś edukacyjny. No widzę, że Mr. Paint 987 mamy już trzech agentów. Teraz trzeba ustalić ich pseudonimy.
Tak, wszyscy prawidłowo znaleźli odpowiedź na Wikipedii, natomiast nikt nie słuchał pytania do końca.
O, no. Uwaga, słuchajcie, mamy chyba poprawną odpowiedź.
No brakuje,
połowicznie.
WW ma, brakuje jeszcze, trzeba jeszcze podać pseudonimy nadane przez Niemców. Każdemu z tych agentów.
Czytajcie pytanie do końca. To jest 9 punktów informacyjnych, które musicie zaprezentować. I wszystkie w jednym wierszu. Tak? Już jesteście na etapie 6 odpowiedzi, ale to pytanie ma 9 odpowiedzi.
Najtrudniejsza część, czyli...
Sklogies. Zdrowie agentów.
Zdrowie.
I wszystkie 9 punktów danych musi być w jednej odpowiedzi, w jednym komentarzu.
No powiem wam, żeby tak ciężko było czytać Wikipedię, to już ja
co, dodają procesory na Wikipedii właśnie i pamięć, bo obciążenie wzrosło, więc chwilka, bo się przytkały. Skoro serwery Yubico dzisiaj padły po promocji na Yubikeye, to wyobrażamy sobie, co dzieje się z Wikipedią. A, ktoś mówi, że czyta pytanie, tylko sobie notatki na czacie robi. No, taki kontrowersyjny dosyć sposób robienia notatek publicznie. O, Tomek coś wyrzucił.
Tomek Wojdat jest prawie Interali. To była nazwa sieci zbudowanej przez Czerniawskiego we Francji.
Chyba mamy odpowiedź. Happy Man. Zobacz na Happy Mana.
Nie.
Nie, to nie jest. Happy Man to nie jest poprawna odpowiedź.
Tak, są już
A WW?
No, WW brakuje pseudonimu dla Czerniawskiego, który został nadany przez Niemców. Bo WW jest najbliżej.
Tak, i Eidauwek też już podobnie, natomiast chociaż tam są rozbieżności odnośnie jednego z pseudonimów. Bohaterowie pewnie już nie żyją, więc nawet nie ma kogo zapytać.
Może telefon do przyjaciela.
No, Happy Man coś skorygował. O, się wysypało teraz.
Piotr Armandowski.
Armand to był inny pseudonim Czerniawskiego, ale to nie jest nadane przez Niemców.
Dobra, czytaj, bo tego już się sporo zrobiło.
Zobacz Piotra Ługowskiego odpowiedź.
To jest gdzieś Piotr Ługowski. Nie, nie Valentin.
Happy Man dodał pseudonim Brutusa, drugi Amant. Czy Czerniawski?
Nie, 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 to nie jest
Amantem, nie?
Nie. Paweł Szalucki. Myślę, że Paweł Szalucki. Możecie wrzucić to na ten, na streama?
Jak tylko trafimy.
Tylko szukam.
Ten. Ja widziałem, ale mi uciekło, bo się znowu przewalił. O, mam.
O.
Tak.
No dobra.
Poprawną odpowiedź. To ja tylko słowem wstępu, znaczy wstępu, wyjaśnienia. Polecam parę książek. To jest książka o Czerniawskim. To był polski kapitan lotnictwa, który we Francji zbudował sieć wywiadowczą i potem został złapany przez Niemców i stał się podwójnym agentem pracujących dla Brytyjczyków. Z kolei agent Garbo, to jest niesamowita historia pewnego katalończyka, który wymyślił całą fałszywą sieć. Przekonał Niemców, że dysponuje w Wielkiej Brytanii siecią agentów, a nigdy w Wielkiej Brytanii nie był. Znaczy kupował jakieś tam stare podręczniki, stare jakieś przewodniki turystyczne, jakieś mapy i wymyślał wszystko i Niemcy to wszystko kupili. Natomiast Duszko Popow, to jak ktoś nie kojarzy, to był pierwowzór Jamesa Bonda. To był facet, on był Serbem i tak jak James Bond kochał alkohol, szybkie samochody i kobiety. I był faktycznie agentem.
Dobrze, Paweł Szalucki, zapraszam do kontaktu. Adam Małpozofana, trzecia strona.pl. Numer paczkomatu, numer telefonu, poproszę.
Dobra, z całego zestawu wybiorę te prostsze.
Tak, bo widzę, że oddaję drugie pytanie.
Może pójdziemy w tym kierunku.
Może być. Całkiem proste pytanie. Czyli jak nazywała się rakieta gdyńskiej firmy Space Forest, która została wystrzelona w swój dziewiczy lot 2 listopada 2018 roku? Czyli niedawno była druga rocznica tego lotu. Jak się nazywała rakieta?
Pełną nazwę. Prosimy.
Trzeba pełną nazwę podać.
O, mamy już. Jest.
Ja robię. MDS. Tak jest. Rakieta Bigos 4.
Bigos 4, brawo. Ciekawe.
Dobrze, MD, wiesz, e-mail do mnie z paczkomatem i telefonem poproszę. No dobra, to trzecie pytanko.
Właśnie, trzecie pytanie.
Które?
To zanim jeszcze przejdziemy do drugiego pytania, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Chciałem przede wszystkim podziękować obu Adamom za robienie rozmowy kontrolowanej. Tak, gwoli ścisłości, to nie jest żadna ustawka. Oni o tym nic nie wiedzieli, co ja teraz powiem. Więc bardzo fajny projekt, bardzo się cieszę, że w końcu pojawił się coś takiego pojawiło się w polskim internecie. I może ten program nie robi jakichś tam wielkich zasięgów, ale jakieś tam 2000-2000 odsłon wpada. I taka moja propozycja, nie, przemyślcie to, żebyście uruchomili jakiś Patronite pod ten projekt. Nie wiem, jak co dziesiąty wpacie po 10 zł, to będziecie mieć tam 1000-2000 zł i może to was pchnie w jakieś tam na nowe tory. Także to jest z jednej strony podziękowania, a z drugiej strony propozycja. Ja na pewno was wesprę.
Dziękujemy bardzo za miłe słowa. Przemyślimy to chyba. Zobaczymy.
Chyba. Dobra, pytanie
które
trzecie.
Które pytanie, bo ludzie czekają. Tam my to jesteśmy mało ważni, to ważni jest goście i ludzie, którzy nas słuchają.
No właśnie, bardzo ważne pytanie. Myślę, że wszyscy w polskim internecie się nad tym zastanawiają i nurtuje to wielu Polaków. Więc pytanie brzmi, co Ada Lange i Adam Hertle piją dziś w czasie streamu?
No i to jest dobre pytanie.
To jest dobre pytanie. Myślę, że możemy za to wypić. Możemy? Czy już
może
nie?
Może trochę ułatwi. Ja jeszcze mam ostatki.
Wow.
Słuchajcie, ale odpowiedź musi zawierać dwie
kto pije
substancje.
Co?
I to musi substancje. I to musi być w miarę precyzyjnie zdefiniowane, tak? Czyli na przykład, jeżeli u drugiego Adama widzicie coś brązowego, to musicie ustalić, czy jest to cola, czy Pepsi.
Nie jest to woda z parówek, proszę was.
Z woda z pierogów, a nie z parówek. Kto widział pić wodę z parówek?
Jesteś z parówek, zobacz. Michał powiedział, że woda z parówek.
No nie, skandal. No. Czekaj. Adam,
no dobra,
powiedz,
mamy
czy
już.
To jest prawdziwe?
Mamy. No chyba tak. To jest prawdziwe.
Brawo.
Nie reklamując zespołów, nie, przepraszam, nie zespołów, tylko napojów, tak, to jest prawidłowa odpowiedź.
No dobrze, Michale, więc trafione, tak, moje piwo jest niestety bezalkoholowe, bo jeszcze dużo pracy mnie wieczorem czeka, prezentacja jest do zrobienia. No Adam chyba woli kolę od Pepsi.
Nie mogę.
Pomidor.
Nie opowiadam się pod żadną ze stron.
Hopkola.
Hopkola. Polokopta.
Tak. No dobrze, Michale, więc e-mail z paczkomatem i numerem telefonu na adam@zaufana3strona.pl, a zasłużony UBK ruszy do ciebie. A jak ruszy strona UBK, to ci, którzy dzisiaj nie wygrali, będą mogli sobie zamówić dwie sztuki w dobrej cenie. Dwie dobrze warto kupić, bo wiadomo, że jedną nosimy ze sobą, a drugą trzymamy w szufladzie tudzież sejfie na wszelki wypadek.
Myślę, że musimy zrobić drugi kanał, który będzie kulinarny i będziemy pokazywać, jak ugotować rosół na wodzie spod parówek, ewentualnie spod pierogów. Jest to jakieś wyzwanie.
Myślę, że jak zaczniemy nadawać kanał kulinarny, to będziemy mieli więcej wyświetleń. Tam zrobimy Patronite'a. I będziemy przyjmować opłaty za to, żebyśmy nie wymyślali nowych przepisów. No dobrze. To jest dobry moment chyba, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Stefana nie pokazuje, bo siedzi cały czas, więc widzicie, jest. Tym razem wszyscy miłośnicy Stefana mogli skorzystać, chyba że był za daleko. Mogę go wziąć trochę bliżej. Go ktoś był out of focus, teraz będzie in focus. O. Więc Stefan pozdrawia was bardzo serdecznie. A Rinzo,
a my
dziękujemy ci bardzo,
dziękujemy
za udział. Było nam bardzo miło się spotkać i z tobą porozmawiać. A pod jakim adresem można zobaczyć twoje szkolenia, jeszcze powiedz?
Institute.sektor7.net. Sektor pisane przez K.
I tam można znaleźć
można,
sobie.
Tak,
linka.
Można przelinkować się. Mhm.
No i dobrze. Zivcon, tak? Za rok Zivcon.
Odpowiadam ex-boomowi, ja piję miłożąb japoński.
Cokolwiek to jest.
To się pije?
Jak najbardziej.
Przecież to lata po pokoju. Tam. No to, jak możesz to pić? Dobra, słuchajcie, było fajnie. Bardzo ci dziękujemy jeszcze raz za wizytę. Wam też dziękujemy. Adam, mamy jeszcze jakieś ogłoszenia, czy to już będzie koniec?
Jeszcze coś tam ogłosimy. Ogłosimy jeszcze.
No dobra. Musimy
powiedzieć, kto za tydzień będzie.
No to chowamy gościa. Do zobaczenia.
Cześć.
Trzymaj się.
Ciao.
A ja tutaj wrzucam jeszcze informację, że przypominam Oh My Hack za tydzień i to nie cały. Kto napisze na adam@zaufana3strona.pl dostanie 21% rabatu dla odważnych i polecam zrobienie zakupów do wtorku 23.59, bo od środy bilety znowu idą w górę. A jeżeli ktoś jest bardzo bogaty i chce nas wspomóc, to ma jeszcze jest opcja biletu Pro, w którym w cenie są nie tylko dwa vouchery na obiadek, nie tylko bluza, kufel i dobre piwko, ale, i to całkiem niealkoholowe, ale także jest od razu bilet na edycję 2021, więc można od razu sobie zapewnić również i przyszłoroczną edycję. A za tydzień kolega, który wywołany w trakcie rozmowy z naszym poprzednim gościem Arturem Byszko, Artur Poczekalewicz, który, dzięki któremu ja też poznałem wiele osób i który jest również mega sympatycznym człowiekiem, posiadaczem miliona certyfikatów i prekursorem niektórych gałęzi polskiego hackingu. Myślę, że będzie miał również wiele ciekawych historii do opowiedzenia. Będziemy wtedy też pewnie podsumowywać trochę o MyHacka, także zapraszamy za tydzień w niedzielę o 21:00, jak zawsze. Live zaufana3strona.pl, tam znajdziecie linki do wersji podcastowej i historię naszych dotychczasowych nagrań. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia na konferencji, a potem za tydzień również w naszym podcaście.
Do zobaczenia. Na razie. Pa. Stefan, pomachaj.